List do Efezjan, oczywiście. Otwieramy. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj jeszcze raz, tak jak już zapowiadałem wam to zresztą przy okazji ostatniej, że tak się stanie, wrócili do drugiego rozdziału listu do Efezjan i przeczytali fragment od wiersza 11. Drugi rozdział listu świętego Pawła do Efezjan od 11 wiersza. Przeto pamiętajcie o tym, że wy, niegdyś pogani w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez tych, których nazywają obrzezanymi na skutek obrzeski dokonanej ręką na ciele, byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom, zawierającym obietnicę, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Albowiem On jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. I przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzyście daleko i pokój tym, którzy są blisko. Albowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa, mocno spojona, rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Przypominam, że list do Efezjan mówi o Bożym dziele, którym to jesteśmy my, jako ludzie wierzący. Każdy z nas, który stał się Bożym dzieckiem, przeżył to, co nazywamy nawróceniem, czyli zaufał Jezusowi Chrystusowi, zaufał Bogu w tym, co On powiedział odnośnie grzechu w naszym życiu, odnośnie drogi, którą zdążamy na wieczne potępienie i odnośnie ratunku, który przez krew Jezusa Chrystusa stał się dla nas dostępny. Ci, którzy są Bożymi dziećmi, są nowym stworzeniem w Nim. Bóg ich stworzył jako coś zupełnie nowego. Jesteśmy zupełnie nowym Bożym dziełem, Bożym stworzeniem. Ale nie jesteśmy sami indywidualnie. Stanowimy też razem to kolektywne Boże dzieło, które w tym liście i w innych miejscach Nowego Testamentu nazywane jest właśnie Kościołem. I Bóg w swoim wspaniałym planie tak to wszystko ułożył, że ten Kościół, na który składacie się wy, indywidualni ludzie wierzący, ma stanowić potężne świadectwo przed całym światem, widzialnym i niewidzialnym. I to świadectwo jest tak potężne, że aniołowie i inne moce, które znają Boga nieskończenie lepiej niż my, patrząc na to dzieło, jakie my stanowimy, są zadziwione. Tak jak trzeci rozdział, 10 wiersz mówi, że przez Kościół te nadziemskie władze mają poznać różnorodną mądrość Bożą. To jest coś niesamowitego, ale to jest Boży plan i on jest według Pawła realizowany właśnie w Kościele, w osobach ludzi wierzących. Więc pytamy się, jak to jest możliwe, pytamy się, co mamy czynić, żeby ten Boży plan wykonać. I Bóg pokazuje w liście do Efezjan, Paweł pisze o tym, że przede wszystkim Bóg od góry zabezpieczył wszystko, co było konieczne, żeby to jego dzieło było pancerne, nienaruszalne, tak? Odporne na wszystkie możliwe, szkodliwe wpływy. On przede wszystkim zaplanował to wszystko od początku, on sam wybrał to dzieło, on je zabezpieczył od początku aż po wieczność. Możemy powiedzieć, od wieczności aż na wieczność. Bóg je zabezpieczył. Bóg swoją własną mocą je trzyma. Bóg dał głowę temu dziełu, temu ciału, którym to jego dzieło jest. I tą głową jest sam Jezus Chrystus, który też jest Bogiem. Czyli nie ma takiej możliwości, żeby ktokolwiek, jakakolwiek siła we wszechświecie coś z tym dziełem zrobiła. Ono jest zaplanowane, wykonane i zabezpieczone przez Boga i prowadzone przez samego Boga. Kto mógłby przeciwko temu skutecznie wystąpić? Nikt. Ale oprócz tego Bóg uczynił coś z tym dziełem od dołu. To nie jest tak, że On narzucił to wszystko, a my po prostu jako ludzie siedzimy i jak w muzeum takie, wiecie, eksponat, tak? I Bóg to zalał, tak jak czasami widzimy pewne biologiczne eksponaty zalane w takiej żywicy, tak? Jakaś żaba czy tam co innego zalane i ona taka siedzi po prostu, no nieżywa już i się nie może ruszyć i jest taka doskonała, a każdy ją sobie może obejrzeć. To nie jest tak. Bóg też coś od dołu z tym dziełem uczynił, że ono jest żywe. I to jest pierwsza rzecz, o której mówiliśmy w drugim rozdziale, że Bóg ożywił to dzieło, ono jest żywe i jako żywe dzieło może Bogu służyć, bo chce Bogu służyć. Umarło dla grzechu, Bóg wyrwał spod władzy grzechu i ożywił dla siebie, także ono jako żywe dzieło chce służyć Bogu. Ale uczynił coś jeszcze więcej, o czym zaczęliśmy mówić ostatnio i o tym mówi ten fragment, który przeczytaliśmy też dzisiaj. Bóg pojednał to dzieło wewnętrznie i zewnętrznie. Pojednał wewnętrznie i zewnętrznie. Że to dzieło jest spójne samo ze sobą i pojednane z Nim. Jest jedno z Bogiem i jest jedno samo ze sobą. I to, tak jak kończy się ten fragment, stanowi fundament istnienia tego dzieła. Tylko dwie rzeczy przypomnę z tego, co ostatnio mówiliśmy na temat tego fragmentu. Po pierwsze to, że jedność w Bożym dziele jest czymś niesamowicie ważnym. Widzimy to w tym, że Pan Jezus się modlił o jedność, kiedy mówił o Kościele, który miał powstać. I widzimy to dzięki temu, że Paweł w liście do Efezjan, który mówi o Bożym dziele, tak dużo tej jedności poświęca miejsca. Więc jedność jest ważna. I drugie, ta jedność jest oparta na dziele i na osobie Jezusa Chrystusa. I to jest jedyne kryterium, nienaruszalne, niezmienne kryterium jedności Jego dzieła. Wszystkie ludzkie kryteria, które do tego czasu Bóg, bo Bóg narzucał pewne kryteria jedności w Starym Testamencie, ale one były oparte na pewnych ludzkich podziałach. To wszystko zostało zniesione w Jezusie Chrystusie. I od tej pory, ten fragment mówi, jedynym fundamentem, na którym Twoja jedność jako elementu Bożego dzieła jest oparta, jest ofiara Jezusa Chrystusa. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj trochę, może bliżej przyjrzeli się temu fragmentowi i zobaczyli właśnie te dwie rzeczy, że to dzieło jest spójne, pojednane wewnętrznie, czyli między sobą, ponieważ to jest dzieło kolektywne. Tak? Każdy z nas jako Boże dziecko jest tym dziełem, ale tworzymy to kolektywne dzieło, którym jest Kościół. I nie ma siły, słuchajcie, nie ma siły, żeby coś tak różnorodnego wewnętrznie, jak Kościół, sam z siebie się utrzymał razem. Po prostu to jest coś niesamowitego, kiedy się patrzy na różnorodność ludzi wierzących. Jaka jest różnorodność charakteru? Jaka różnorodność pochodzenia, narodowości, kultur, tradycji, przyzwyczajeń, wychowania. Nie ma drugiej takiej tak różnorodnej grupy na świecie, jaką stanowi Kościół. I mówię tu o tym Kościele chrześcijańskim w tym ogólnym sensie, tak? Jako zbiór ludzi wierzących w czasie, w przestrzeni. Ale nawet lokalny zbór, w mniejszym oczywiście stopniu, ale lokalny zbór stanowi niesamowity przykład takiej różnorodności. No tak jak nawet na nasz zbór popatrzymy, jak różni jesteśmy w tym zborze. To jest coś niesamowitego. I żeby to się razem, że tak użyję takiego kolokwializmu, w kupie trzymało, to jest cud. Po prostu. To jest cud. Ja kiedyś powiedziałem przy jakiej okazji jakiegoś kazania, że to jest niemożliwe, żeby tak różnorodna grupa ludzi miała ze sobą społeczność, i to nie społeczność taką, że o wiecie, spotkaliśmy się raz, pogadaliśmy i cześć, do widzenia, każdy sobie. Nie, społeczność latami. Bez jakiegoś hobby może, bo są na przykład, nie wiem, klub motocyklowy, tak? Czy klub wielbicieli małego Fiata, tak? Kiedy ludzie się spotykają, bo mają tą wspólną jakąś cechę. Ale poza tym żyje każdy sobie. Ale Kościół tak nie żyje. Tutaj ludzie mają różne zainteresowania, mają różne charaktery, ale to, co trzyma razem, to jest właśnie osoba, dzieło Jezusa Chrystusa. To jest niesamowite świadectwo Kościoła. Jedność Kościoła jest jego niesamowitym świadectwem, ale musi być oparta na Jezusie Chrystusie. On daje tą wewnętrzną spójność. I widzimy to w wierszach od 11 do 15, szczególnie w tym fragmencie, gdzie Paweł czyni kontrast, tak? Mówi, co było przed, co było po. I używa tutaj dwóch grup ludzi, którzy w tamtych czasach byli chyba, jeśli chodzi o religijność, najbardziej skrajnymi grupami. Czyli mówi o poganach i o Żydach. Bo oczywiście religii w tamtych czasach też była masa. Ale generalnie chyba trudno byłoby znaleźć w tym kontekście religijnym, chrześcijańskim, religie, które byłyby tak, czy grupy religijne, bo to nawet nie religie, bo z jednej strony były te pogańskie, wszystkie pogańskie religie, z drugiej strony żydostwo, które trzymało się twardo, że jest jeden, jedyny Bóg, byłyby tak różne od siebie. I była nienawiść między nimi. I były podziały. I nazywali się różnymi imionami. Tak? I Paweł mówi, Bóg to w Chrystusie pojednał. I mówi tutaj, zobaczcie, 11 wiersz. Pamiętajcie o tym. Mówi, pamiętajcie o tym, że wy, niegdyś pogani w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez tych, których nazywają obrzezanymi na skutek obrzeski dokonanej ręką na ciele. Mówi, imiona były, wy się nazywaliście nawet inaczej. Ci nazywali tamtych obrzezanymi, tamci tych nieobrzezanymi, prawda? I oczywiście te imiona były i mniej, i bardziej obraźliwe. Mówi, inaczej się nazywaliście. 12 wiersz mówi, byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalece od społeczności izraelskiej, obcy przymierzą, zawierający obietnicę, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. On to jakby kieruje ku poganom, bo on jest Żydem. To po pierwsze, a po drugie, no to religia żydowska była tym fundamentem dla Jezusa Chrystusa, tak? Więc on jakby stoi na fundamencie tej religii żydowskiej i mówi w kierunku pogan. Ale tak jak dalej zobaczymy, to nie jest tak, wspominałem już o tym, że Żydzi byli tym doskonałą grupą, a poganie zostali tylko przyłączeni. Poganie zostali włączeni w Boże dzieło, ale nie na zasadzie takiej, że to Żydzi byli idealni, a poganie musieli do nich dołączyć. Nie, poganie zostali włączeni w Boży plan, ale nie do narodu żydowskiego. Naród żydowski miał możliwość poznania Boga, mieli proroków, mieli te wszystkie rzeczy, na których mogli zbudować relacje z Bogiem, ale nie zrobili tego. I była nienawiść między Żydami a poganami. A to akurat nie było Bożym planem. Tak, Żydzi mieli się trzymać z dala od pogan, ale nie mieli ich nienawidzić, mieli być świadectwem dla pogan. I Bóg, i Paweł tutaj mówi, byliście dalecy, nazywaliście się inaczej. Co więcej, w 14 wierszu mówi, zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. Była nieprzyjaźń, była wrogość między jednym a drugim, między jedną a drugą grupą. I mówi, on to wszystko połączył. Teraz, mówi, jesteście bliscy. 13 wiersz. Wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie bliscy przez krew Chrystusową. On jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga jedność powstała. Usunął te rzeczy zewnętrzne, które dzieliły Żydów i dzieliły pogan. I jak 15 wiersz kończy ten fragment, mówi, aby czyniąc pokój stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka. Mówi, nie ma teraz różnicy. W innych zresztą miejscach Paweł mówi inaczej, podobnie, tak? Mówi, teraz nie ma Żyda czy Greka. Mówi, w Chrystusie wszyscy są jedno. I my oczywiście dzisiaj nie mamy problemu z poganin Żyd, bo to już zupełnie są inne czasy, ale nadal jesteśmy bardzo różni. Nadal pochodzimy z zupełnie różnych kultur, zupełnie różnych sytuacji, zupełnie różnych środowisk często. Ale Bóg w Chrystusie nas pojednał. I jeżeli masz zajmować odpowiednie miejsce w tym Bożym dziele, to musisz pamiętać o tym, że to Jego dzieło jest wewnętrznie ze sobą pojednane. To jest Boży cel. Czyli traktujesz każdy inny element tego Bożego dzieła, czyli każdego innego człowieka, który jest wierzący, na takich samych zasadach, jak Bóg traktuje ciebie. Ty się możesz z Nim nie zgadzać co do wielu rzeczy, charakterologicznie, nawet teologicznie. Ale jeżeli mówi, że jest wierzący, to on jest częścią tego dzieła. Jeśli ma takie świadectwo, jakie ty masz, to on jest częścią tego dzieła, które nadal jest różnorodne. Czasy Jezusa Chrystusa nie zakończyły, nie zunifikowały ludzi wierzących. Nadal były różnice, tak? Jedni myśleli tak, inni myśleli tak. Jedni uważali tak, inni uważali inaczej. Mamy przykłady w listach, jak ludzie wierzący mieli zupełnie różne podejście do pewnych spraw, ale mieli stanowić jedno na fundamencie Jezusa Chrystusa. Tak, są miejsca w Nowym Testamencie, które mówią, że trzeba się oddzielić od ludzi niewierzących, nawet od ludzi wierzących. Wszędzie tam, gdzie jest grzech, gdzie jest brak pokuty, gdzie jest brak upamiętania, przychodzi taki moment, kiedy mówi Paweł, czy Piotr, czy Jan, po prostu musisz powiedzieć, bracie, jeżeli ty nie chcesz się zmienić, siostro, jeżeli ty nie chcesz pokutować, to przykro mi, ale my po prostu społeczności mieć nie będziemy. Ja się mogę o ciebie modlić. Jeśli ty jesteś wierzący, twierdzisz, to nadal się spotkamy w niebie, ale nie będziemy mieć tej społeczności, bo grzech jest zaraźliwy. Okej? To nie jest kwestia tego, że ja cię lubię czy nie lubię. Nowy Testament mówi, grzech jest czymś, od czego trzeba trzymać się z daleka. Więc jeżeli ktoś tkwi w grzechu i on w tym grzechu ma zamiar nadal tkwić, to ty oddzielasz się nie dlatego, że ty jesteś lepszy. Oddzielasz się dlatego, że od grzechu trzeba się oddzielić. Po prostu. Ale tam, gdzie nie ma grzechu, tam, gdzie są różnice inne, poglądów, drugorzędnych rzeczy, tak jak mówię, ty możesz nie współpracować, ty możesz się nie spotykać, ty możesz nie być w jednym kościele, w jednym zborze, może tak. Ale masz traktować brata jak brata w Chrystusie. Siostrę jak siostrę w Chrystusie. Za nią, tak jak wspominałem, byliśmy wczoraj w kościele zielonoświątkowym w Świeżawie. Okej. To nie byłby kościół pewnie, w którym bym chciał być, gdybym miał wybór. Nie dlatego, że to jest gorszy kościół, a nasz jest lepszy. Po prostu jest inny w wielu rzeczach. I gdybym gdybym miał wybór takiego kościoła i nasz kościół w jednym miejscu, to poszedłbym do naszego. Nie dlatego, że nasz jest lepszy, ale dlatego, że mi bardziej odpowiada. Pewne rzeczy bardziej mi tu odpowiadają. Uważam, że lepiej, czy może nie lepiej, tylko właściwie, no dobrze, lepiej, tak? Rozumiemy pewne rzeczy, ale rozmawialiśmy z braćmi i siostrami, rozmawialiśmy z bratem pastorem tam. Jego świadectwo jest takie, że człowiek po prostu, wiecie, tak jak apostoł Paweł, kiedy poganie się zaczęli nawracać i zaczęli mu czynić wyrzuty, apostoł Paweł mówi, okej, jak ja mogłem powiedzieć nie, tak? Kiedy Duch Święty zstępuje, oni, mówią o tym w Dziejach Apostolskich, tak? Otrzymają dary Ducha Świętego, ewidentnie Bóg stawia swój stempel na ich nawróceniu, to co ja miałem powiedzieć, mówi Paweł. I tak samo tu. Tak? Brat, który mówi świadectwo o tym swojego życia, który był na dnie, także żadna ludzka pomoc nie była w stanie mu już nic zmienić w jego życiu. I nagle jednego dnia spotyka Boga i jego życie zmienia się o 180 stopni. I trwa w Bogu od lat i służy Bogu i mówi o tym, że jego życie przez Jezusa Chrystusa, przez śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu zostało zmienione. Ja się mogę z nim nie zgadzać w wielu rzeczach teologicznych, ale to jest mój brat w Chrystusie. To jest ktoś, kto jest częścią dzieła, o którym pisze Paweł do Efezjan. I otwarcie mówiliśmy wczoraj w czasie tych wykładów, tak, że my się różnimy w wielu rzeczach. Ale oni są Bożym dziełem, ja jestem Bożym dziełem. Bo jedynym kryterium jest ofiara Jezusa Chrystusa. Czy nam się to podoba, czy nie. Podkreślam jeszcze raz, to nie znaczy, że mamy się zgadzać ze wszystkim, to nie znaczy, że mamy współpracować ze wszystkimi, to nie znaczy, że mamy kopiować wszystko, ale fundament jest jeden. Ofiara i dzieło Jezusa Chrystusa. I to, ten fundament stanowi to świadectwo. To nie znaczy, że każdy, kto się nazywa chrześcijaninem, jest na tym fundamencie, bo jeżeli ktoś się nazywa chrześcijaninem, ale uważa, że musi zapracować uczynkami na zbawienie, no to nie, bo to nie jest Ewangelia, tak? Bo on nie jest tak naprawdę Bożym dzieckiem, bo nie można zapracować na zbawienie. Ale jeżeli ktoś mówi, że ofiara Jezusa Chrystusa w jego życiu uczyniła to, że on jest Bożym dzieckiem, on jest częścią Bożego dzieła. Więc na tym fundamencie to dzieło jest spójne wewnętrznie. I to jest niesamowite. I to powinno być zawsze na tym się powinniśmy koncentrować. Możemy dyskutować, możemy się lubić bardziej, mniej, nie zgadzać w rzeczach. Podkreślam jeszcze raz, nie chodzi o to, że musimy wszyscy myśleć tak samo. Ale zawsze, gdzieś tam z tyłu głowy, nawet w najgorętszych dyskusjach teologicznych, charakterologicznych, wizji i tak dalej, które mamy odnośnie przyszłości czy swojego życia, powinniśmy mieć to tam w pamięci. Za niego Chrystus umarł, za nią Chrystus umarł, tak jak za mnie. Jeśli on, ona mówi, że umarł, że przyjęła to, to jest częścią Bożego dzieła. I chwała Bogu za niego, chwała Bogu za nią. Ale dalej też ten fragment mówi, że to dzieło nie tylko wewnętrznie zostało pojednane między sobą, ale zostało pojednane też zewnętrznie z Bogiem. I od 16 wiersza czytamy tutaj i pojednać obydwu, tych obydwu, którzy są jednym już, tak, z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. I przyszedłszy zwiastował pokój wam, którzyście są daleko, pokój tym, którzy są blisko, albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Tak więc już nie jesteście obcymi przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Dlaczego Paweł wraca tutaj znowu do tego wy i my? Oni, ci i ci. Właśnie dlatego, żeby pokazać, że to nie jest tak, że ta jedna grupa była doskonała, a druga była do niej dołączona. Nie, obydwie te grupy musiały być pojednane z Bogiem. I Żydzi, i poganie. Poganie zostali włączeni w ten Boży plan, który dotąd był realizowany przez naród żydowski. Ale to nie jest tak, że poganin musiał stać się Żydem, żeby dostąpić zbawienia. To była ta kontrowersja, o której czytamy w Dziejach Apostolskich, prawda? Bo byli tacy Żydzi w tych czasach, którzy zaczęli coś takiego głosić. Trzeba obrzezać, tak, tych pogan, muszą przestrzegać zakonu mojżeszowego i wtedy mogą być dopiero zbawieni. Temu bardzo mocno sprzeciwiał się właśnie Paweł. Zresztą nie tylko Paweł, Piotr, tak, inni apostołowie. Nie! Mówili nie! To nie jest tak, że poganin musi stać się Żydem, żeby dostąpić zbawienia. Bo i Żyd, i poganin potrzebują pojednania z Bogiem. Więc Bóg pojednał to dzieło wewnętrznie ze sobą, ale i jednych, i drugich pojednał z Bogiem, jako z tym, z którym przede wszystkim oni pojednania potrzebowali. I znowu jest to, tak jak 16 wiersz mówi, przez krzyż. Przez krzyż. Czyli przez dzieło Jezusa Chrystusa. Czyli Bóg stworzył dzieło, które może mieć z Nim czystą, świętą, doskonałą relację. Jako Kościół. Jest pojednany z Nim. I to pojednanie objawia się tym, że ma dostęp do Boga. Czyli nie można mieć dostępu do Boga, jeżeli nie jesteś z Nim pojednany. Nie będziesz miał dostępu w sensie relacji z Bogiem, bo dostęp w tym sensie, że modlić się, każdy się może modlić do Boga i Bóg słyszy modlitwę każdego, wierzącego i niewierzącego. Ale dostęp w sensie relacji z Bogiem, jeśli nie jesteś z Nim pojednany. Po prostu. A to pojednanie jest też tylko na podstawie dzieła i śmierci Jezusa Chrystusa. Więc to dzieło jest pojednane i ma, jak ten 18 wiersz mówi, mamy dostęp do Ojca w jednym duchu, tak? Więc jako Kościół, jako zbór powinniśmy dbać o jedność wewnętrzną między sobą na bazie dzieła Jezusa Chrystusa i o to, ten dostęp do Boga dzięki pojednaniu przez Jezusa Chrystusa, jakie mamy z Nim. Bo ten dostęp to też nie jest tak, że o teraz mamy dostęp i my sobie siedzimy i po prostu na nas spływa przez ten dostęp, tak? Wszystko, co potrzebujemy. My mamy dostęp, ale z naszej strony jest potrzebny wysiłek, żeby tam pójść, mówiąc obrazowo, tak? Mamy dostęp przed Boży tron, ale ty musisz tam się udać, a nie czekać, aż Bóg z tym tronem przyjdzie do ciebie. Bo teraz mamy relację. Mamy dostęp, mamy przywilej przychodzenia przed Boży tron, mamy przywilej uczenia się z Jego słowa, mamy przywilej rozumienia Jego słowa, mamy przywilej przebaczenia grzechu, mamy przywilej poprawy w naszym życiu, mamy przywilej nauki. Te wszystkie przywileje, ale musi być z naszej strony chęć, żeby pójść i skorzystać z tego przywileju. Ale ponieważ On nas ożywił i pojednał, to zdrowo działający Boże dziecko, ono chce. Ono idzie, tak? Chce, chociaż nie chce, bo ta grzeszna natura ciągnie w dół, ale ono wie, że ono chce, bo tam jest życie. Bo tam jest Boże dzieło. Więc jest pojednanie z ludźmi, między sobą, jest pojednanie z Bogiem. I ten fragment pokazuje nam też, jaki jest cel tego, tak? Te ostatnie wiersze mówią właśnie o tym fundamencie. Ta jedność na Jezusie Chrystusie jest czymś, co daje fundament do działania i do świadectwa. I tak jak wspomniałem wcześniej, to jest wielki element, który zadziwia świat, który zadziwia wszechświat, który zadziwia aniołów, który zadziwia demony, zadziwia wszystko. Ta jedność, ten jeden duch, to zrozumienie wewnątrz Bożego dzieła. Też wczoraj o tym mówiliśmy z bratem, to jest niesamowite. Widzi się człowiek pierwszy raz w życiu z kimś, kto jest totalnie różny od ciebie. I człowiek po prostu rozmawia jak no z kimś, kogo znał od zawsze. Dlaczego? Bo ja jestem taki do ludzi? Wiedziałem, że się uśmiejecie. Nie! Jakby ktoś miał wątpliwości. To nie dlatego. Ale dlatego, że Bóg swoje dzieło po prostu pojednał ze sobą, między sobą i jest ten fundament, na którym ta relacja może być budowana. I to jest świadectwo dla całego świata dookoła. I to jest świadectwo. To dzieło nie tylko żyje, ale ono jest jedno. Oczywiście o tej jedności bardzo dużo można by mówić i jeszcze będziemy o niej mówić, bo co ciekawe, czwarty rozdział, który zaczyna tą praktyczną, możemy powiedzieć, część listu do Efezjan, zaczyna się właśnie od jedności między innymi, tak? Mówi jeden duch, jedna wiara, jedna nadzieja, wszystko jedno, tak? Więc wrócimy do tej jedności. Natomiast to jest Boże działanie i nie wolno nam go ignorować. To jest Boże działanie w Jego dziele, w Jego Kościele. On je ożywił i On je pojednał. I dla mnie to jest niesamowite, że tu w tej części tego listu, gdzie Paweł pisze o tym, co Bóg uczynił ze swoim dziełem jako z ludźmi wierzącymi, on poświęca prawie tyle samo czasu ożywieniu tego dzieła, czyli uwolnieniu od władzy grzechu, co pojednaniu. Prawie tyle samo miejsca. Tak jakby z perspektywy Pawła, to, że Bóg wyrwał ciebie z mocy grzechu i ożywił, abyś miał wolność służenia Bogu, jest tak samo ważne jak to, że Bóg cię pojednał z każdym bratem i siostrą, który jest dookoła ciebie. Bo Paweł wie, że gdyby Bóg każdego z nas wyzwolił od grzechu, ale nie pojednał, nie dał wspólnego fundamentu, to każdy z nas by swój własny kościół założył. I byśmy sobie żyli po prostu dla Boga, każdy, no może 2-3 osoby by się zgadały razem. Pewnie nie w Polsce. Ale generalnie to by było problem. Dlatego Bóg ożywił i dał wspólny fundament, tak? I pojednał. To i to jest niesamowicie ważne w Bożych oczach. Dopiero jak pomyślimy sobie na naszą naturą, to trochę zrozumiemy, dlaczego tak jest. Więc Bóg swoje dzieło wybrał, zabezpieczył, trzyma swoją mocą, trzyma swoją głową, ożywił i pojednał. I jeszcze jedna rzecz, o której będziemy mówić w trzecim rozdziale, jeszcze coś dał temu dziełu, a potem przyjdziemy do tych części praktycznych i bardziej będziemy mówić o tym, okej, to co, jak, co ty masz robić teraz, tak? Jeżeli jesteś częścią takiego dzieła, to Paweł mówi, więc rób tak, postępuj tak, a wtedy wszelkie nadziemskie władze i zwierzchności będą otwierały oczy, usta, co tam jeszcze mogą otworzyć ze zdziwienia, jak Bóg niesamowicie działa wśród ludzi. Amen.